Moi drodzy, to jest jedna z takich Ewangelii, z którą bardzo łatwo zrobić to, co się chce. Czyli jedna z takich Ewangelii, która w zależności od tego, kto na nią patrzy i w jakiej jest sytuacji, to sobie wyciągnie, że tak powiem, bardzo wygodną wersję na to, co mu pasuje. To jest na przykład taka Ewangelia, która mówi wam jednoznacznie, że ja, ojciec Tomasz, Marek, siostra Agata, tak wygląda niebo. No tak. Bo ci, którzy się nie żenią i za mąż nie wychodzą, są obrazem nieba. Tak mówi Pan Jezus w tej Ewangelii. Że ten stan, który macie wy teraz, to jest taka malizna przejściowa, a kiedyś dojdziecie do stanu, który my już dawno mamy. Więc patrzcie, uczcie się. Prosta sprawa. To jest taka Ewangelia, gdzie ci, którzy są bardzo, bardzo, bardzo w sobie zakochani, takich tu pewnie trochę jest, czyli różnych par, różnych małżeństw, takich związków, gdzie naprawdę wam bardzo na sobie zależy, mówicie, no ale jak to tak? To co, już nie będę go znała po śmierci? To jak to będzie? Nie będziemy się już kochać? Dla jednych to może być smutek. Dla innych, którzy są w związkach, które są może tak trochę nie bardzo, to jest dobra nowina, nie? Czyli Jezu, byle do śmierci. Potem wolny. Kochani, to jest taka Ewangelia, gdzie naprawdę w zależności od tego, gdzie jesteśmy, co czujemy, jak żyjemy, co nam się dzieje, można sobie z niej wyciągnąć, co się chce. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli w niej przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwszą rzecz następującą. Kochani, to jest Ewangelia i o tym myślę, że już wam to kiedyś chyba mówiliśmy. Ewangelia, która zapowiada wielkość naszego serca. Wiem, że część z nas, kiedy myśli o tym, że kiedyś po ślubie, co tam się dzieje w ogóle, słuchajcie? Czy ktoś może tym dzieckiem, które tam umiera, się zająć, bo tam ktoś ginie ewidentnie? Może szuka mamy albo taty? Moi drodzy, to jest Ewangelia, która mówi o tym, jak wielkie będą kiedyś nasze serca. Ja wiem, że my, kiedy słyszymy te słowa, że już nie będzie męża ani żony, to myślimy sobie, że jakaś miłość zostanie nam zabrana. Że coś, co nazywamy teraz czymś bardzo ważnym, bardzo pięknym, bardzo wyjątkowym, że kiedyś po śmierci dla Pana Boga to będzie już nieważne. Nie, kochani. To jest inna zapowiedź. To jest zapowiedź, że to, co teraz jest możliwe tylko w bardzo indywidualnych relacjach i to przychodzi z ogromnym, wielkim trudem, to będzie dla nas, kochani, możliwe z każdym i wszędzie. I wiem, że nam to jest trudno sobie wyobrazić, bo my jak myślimy o kochaniu wszystkich, to myślimy, no wszystkich to się tak lubi, a nie kocha. Ale, drogie Panie, wszystkie jak tu jesteście, wiem, że dla niektórych to będzie teraz spełnienie marzeń, dla innych to będzie przekleństwo, ale będziecie w niebie ze mną bliżej niż z własnymi mężami. Naprawdę. I widzę niektóre wasze oczy, Jezu, naprawdę? A można już? I widzę niektóre oczy. O Jezu. Naprawdę. Uwaga. Drodzy panowie. Będziecie w niebie bliżej ze mną, niż jesteście z własnymi żonami. Wiecie, czemu nam się to od razu gryzie? Bo my jak myślimy bliskość, jak myślimy miłość, to myślimy jedno. My myślimy seks. I dlatego, że panowie, kiedy mówię, że będziecie ze mną bliżej niż z własnymi żonami, to myślicie... Możesz sobie pomarzyć, nie? Nie, kochani. Bóg mówi w tej Ewangelii, w sensie Pan Jezus opowiada w tej Ewangelii o czymś bardzo pięknym. Mówi, że na razie mamy jeszcze bardzo małą pojemność serca. Mamy taką pojemność serca, która jest w stanie zmieścić, i to z trudem, jednego człowieka. Bo zobaczcie, jak trudno czasem tego jednego człowieka kochać. Że oczywiście chcielibyśmy, żeby to było łatwiejsze i piękniejsze i cudowne, ale jeżeli się komuś już udaje, jest w jakimś takim związku, gdzie naprawdę jest miłość, to wie, że po prostu to i tak jest trud ogromny. A Jezus w tej Ewangelii nie mówi, zabiorę wam to. Nie będziecie mieli tej miłości, bo ona jest nieważna w niebie. Nie. On mówi, ja tą waszą miłość wezmę i ją rozdmucham po prostu w taki sposób, że każdego człowieka, którego tylko zobaczycie, którego spotkacie, będziecie w stanie kochać w niewiarygodny sposób. Co to znaczy dokładnie? Nie wiemy, bo nasze serca są za małe. Bo nie jesteśmy w stanie w tej chwili sobie jeszcze wyobrazić, co to znaczy tak kochać. Bo mamy tylko tą naszą ludzką pojemność. To jest jedna rzecz. Ale druga, kochani, myślę, że jeszcze ważniejsza, bo na to życie, a nie na to, które będzie potem. Nie wiem, czy wy kiedyś zauważyliście, przepraszam, taki związek przyczynowy, który jest tutaj między dwoma zdaniami. Ja go kiedyś wychwyciłem i mnie przeraził trochę, a jednocześnie zachwycił. Zobaczcie, jak Pan Jezus opowiada o tym, że w niebie już nie będą zamążnie wychodziły, nie będą się żenić, to mówi tak. Nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, bo już umrzeć nie mogą. Słuchajcie, Jezusowi to się łączy w jedno. Tak jakby Jezus mówił, że małżeństwo jest potrzebne do tego, żeby ta druga strona nie umarła. A skoro już nie może umrzeć, to nie potrzebuje małżeństwa. Więc co to znaczy? Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych definicji miłości, kiedy Jezus tłumaczy, na czym tak naprawdę polega bycie jednego człowieka z drugim. Otóż my jesteśmy sobie dani, kochani, po to, żebyśmy nie umarli. Ale nie w tym sensie takim, że tam ktoś zejdzie na końcu świata, czy zejdzie, bo coś tam. Nie. Tylko co to znaczy w takim razie kochać kogoś? To znaczy zapytać siebie i zapytać tę osobę, gdzie ty umierasz? Gdzie ty nie masz życia? Kochać kogoś to jest sprawić, żeby tam, gdzie on umiera, tam, gdzie nie ma życia, żeby na tyle, na ile potrafisz, dać mu to życie. Więc co to znaczy? To jest to, co od wielu lat już mówię, kiedy zawsze gadam konferencje takie małżeńsko-narzeczeńsko-związkowe. Miłość polega przede wszystkim na tym, żeby rozpoznać to, co w drugim człowieku jest najsłabsze i umierające i tam do niego przyjść. Kochani, jeżeli jesteście w związkach jakichś, jeżeli jesteście w małżeństwach, albo jesteście w przyjaźniach, kochani, bo to nie dotyczy tylko małżeństw. To dotyczy każdej relacji, która jest miłością. To dotyczy miłości, która jest między mną a Tomaszem na przykład, tak samo. Jeżeli ja chcę kochać Tomasza, to muszę wiedzieć, gdzie on jest umierający. Muszę wiedzieć, gdzie jego życie, jego serce, jego dusza umiera i na tyle, na ile mogę, pewnie nie mogę wiele, ale na tyle, na ile mogę, powinienem przyjść z pomocą tej śmierci. W związku z tym wiem, że kocham go za mało. Sorry. Tomasz, jeżeli chce mnie kochać, to musi wiedzieć, gdzie ja umieram i musi przyjść z pomocą tam, gdzie jest umierający. Koniec, zadajcie sobie takie pytanie dzisiaj, albo może w ogóle odbądźcie dzisiaj taką rozmowę, jeżeli tu jesteście właśnie parami, przyjaźniami, jakimiś bliskimi relacjami. Znaczy, powiedz mi, gdzie umierasz. Zapytaj swoje żony, bo część pewnie rzeczy oczywiście wiesz, ale część może nie wiesz, albo nie chcesz wiedzieć. Albo mówisz, że to jest coś, co cię właśnie wkurza w niej, a może ona tam właśnie umiera. Kochanie, gdzie ty umierasz? Gdzie ci brakuje życia? Gdzie nie masz siły do tego, żeby stać? Bo to tam masz tą osobę kochać. Zobaczcie, Jezus mówi, że po śmierci nie będzie potrzeba małżeństw, bo ludzie już nie będą umierać. Co to znaczy? No bo tam naprawdę będziemy wypełnieni życiem od Boga. Tam nie trzeba będzie tego życia uzupełniać. A mówi, póki jeszcze tu możecie umrzeć, to właśnie po to jesteście sobie dani, żebyście nie umarli. Kochani, to dlatego człowiek bardzo często, który ma takie poczucie, że nikt go nie kocha, że dla nikogo nie jest ważny, że nie ma nikogo wokół niego, ma takie poczucie, że nie żyje. Pewnie zaznajecie takich momentów w życiu, albo może je zaznajecie, kiedy się czujecie bardzo samotni na przykład. Wtedy czujecie, że nie ma w was w ogóle żadnych zdolności do życia. To jest właśnie to. Dlatego, że człowiek bez drugiego człowieka umiera. Kochani, i tu nie chodzi tylko o małżeństwo, naprawdę. Ja nigdy nie będę w małżeństwie i to nie znaczy, że ja mam umierać życiowo, nie. Muszą wokół mnie być ludzie, dzięki Bogu są, którzy przychodzą z pomocą tym miejscom, gdzie ja umieram, gdzie ja nie mam życia w sobie. Tylko kochani, proszę, nie myślcie dzisiaj w takim kluczu, bo wiem, że część z was, i to już widzę w niektórych twarzach, widzę takie coś, no właśnie, ja tak mam. Bo się wtedy natychmiast zamkniecie w sobie, natychmiast się skoncentrujecie tylko na sobie i na tym, że jest wam bardzo źle. Ja to absolutnie rozumiem w ogóle i rozumiem ten ból. Ale spójrzmy dzisiaj w inną stronę. Czy jest obok ciebie jakiś człowiek, który jest umierający, umierający tu. I czy możesz jakoś zapobiec, czy możesz przyjść z pomocą tej śmierci? Dla mnie to jest bardzo piękna definicja miłości. Bóg mówi, daję wam jeden drugiemu, łączę was po to, żebyście zapobiegli własnej śmierci. Jasne, że my bez Pana Jezusa tego nie zrobimy. Nikt z nas nie ma na tyle życia w sobie, żeby drugiemu człowiekowi dać życie, to jest jasne. Że kiedy nie mamy Jezusa w sobie, kiedy nie próbujemy sami tego życia od Jezusa brać, to damy komuś po prostu jakiś ochłap, który tam na chwileczkę go ożywi, a zaraz zdechnie i tak. Bo to nie będzie odżywcze, bo to będzie tylko nasze. Ale kochani, weźcie się rozejrzyjcie dzisiaj po swoich bliskich, po swoich rodzinach i tak dalej. Jak zadaję pytanie, nie wiem, o moich rodziców, o moich bliskich, to no, muszę z przykrością powiedzieć, że wielu z nich umiera wokół mnie, a ja jakoś nie jestem zainteresowany ich śmiercią. Bo to jest trudne, bo to jest za ciężkie, bo mnie to kosztuje, bo mi się nie chce, bo bym musiał z czegoś zrezygnować i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to jest trudne wyzwanie, ale to dzisiaj mówi Pan Jezus. Dopóki tu jesteście na tej ziemi, zanim wszyscy poumieracie i już pójdziecie tam i tam się podłączycie do źródła, to tutaj jeden drugiemu musi tę wtyczkę przynieść. Jeden drugiemu musi ten kabel podłączyć, żeby ktoś żył. Na tym polega, myślę, definicja miłości od Pana Jezusa dzisiaj. Usłyszcie ją.
Wraca łaska weekendu łaski chyba. Znaczy ja chcę powiedzieć, że jest całkiem odwrotnie niż on mówi. Tak się zaczęło nasze bywanie na weekendach łaski, że zawsze mi Bóg daje odwrotnie. Znaczy oczywiście to zawsze jest, wiecie, i to znaczy dopełniają się te dwie perspektywy. Natomiast ja bym chciał wam powiedzieć, umrzyjcie wreszcie. Że nie ma lepszej nowiny dla każdego z nas, żeby wreszcie umrzeć. Nie trzymajcie się tego życia tak kurczowo. Szkoda życia właśnie. Umrzyjcie wreszcie. O co właściwie chodzi tutaj? Pierwszą lekcję taką dostałem, kiedyś już o tym mówiłem pewnie, ale od takiej kobiety, takiej bizneswoman, taki nienaganny żakiecik, makijaż, paznokcie zrobione super, nie? I ona przyszła mi powiedzieć, tam trzy razy przychodziła, ale powiem już tylko o ostatnim przyjściu, że jest w ciąży z mężem, a już miała trochę latek, więc mówi, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że mogę nie przeżyć. Mam nadzieję, że urodzę zdrowego tego mojego synka, ale wiem, że mogę nie przeżyć w tym wieku. No i oczywiście chciałabym patrzeć, jak on rośnie, wychowywać go i tak dalej, i tak dalej. No ale wiem, mam odpowiedzialnego męża, mam już dorosłych synów, więc wiem, że się nim dobrze zajmą. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ona mówi, to jeżeli bym umarła, to jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Ja tak się zdumiałem, a mówię, ale jak pani to rozumie, najpiękniejszy dzień w życiu, jakbym umarła? Ona mówi, jak to? Przecież wtedy spotkam Pana Boga. Całe życie na to czekam. Śmierć to jest najpiękniejszy dzień w życiu. Nie wie ojciec? Myślę sobie, żaden ksiądz profesor, mnich, nigdy mi tego nie powiedział, że śmierć to jest najszczęśliwszy dzień w twoim życiu. A ona, naprawdę, jakbyście ją zobaczyli, ostatnie, z czym by się wam skojarzyła, to z Panem Bogiem. I ona to mówi. Po prostu tak o. I się dziwi, że ja jakoś tego nie rozumiem. To jest taka perspektywa, gdzie jest już wiara w życie wieczne. Gdzie jest taka relacja miłości, że śmierć nie jest przeszkodą, wręcz jest pomocą. Nie? Ale czytamy też o tym w Słowie. Nie? Jeżeli ktoś nie umrze, to nie zmartwychwstanie. Trzymanie się kurczowo życia jest bez sensu dla chrześcijanina. Nie? Przy całej miłości do życia i że fajne rzeczy można za życia zrobić. Nie? No i tak jak Adam choćby dzisiaj mówił, prawda, o wskrzeszeniu Łazarza, nie? Czy innych wskrzeszeniach. No to wskrzeszenie to nie jest zmartwychwstanie. No bo jak Łazarz został wskrzeszony, to potem co? I tak umarł. Nie? Ta dziewczynka też umarła i ten chłopiec też umarł. Nie? Nie umierasz tylko wtedy, kiedy zmartwychwstajesz. Nie wtedy, kiedy jesteś wskrzeszony. Tu nie chodzi o wskrzeszanie, tu chodzi o zmartwychwstanie. Jezus mówi bardzo dosadnie to. On mówi tak, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i jesteśmy bardziej od wszystkich godni politowania. Natomiast Chrystus zmartwychwstał I dlatego po pierwsze zwyciężyliście wasze grzechy, a po drugie wy też zmartwychwstaniecie. Bo to jest Jego obietnica. Każdy z was, każda z was jest przeznaczona do zmartwychwstania. To co? To wreszcie umrzyjcie, bo nie da się zmartwychwstać, jak się wcześniej nie umrze. I mówię to oczywiście w perspektywie takiej ostatecznej, że umieramy i potem ufamy, że zmartwychwstaniemy. Nie? Tak jak jest napisane, jedni ku wiecznej zagładzie, a inni ku chwale. Tak, ale jednocześnie tego zmartwychwstania możemy doświadczać teraz. Nie? Też mówi o tym święty Paweł, żeby umrzeć dla grzechu i żyć dla Boga. Nie? Że to, że przyjmujemy krzyż, o którym mówiłem w konferencji, no to jak przyjmujemy krzyż, no to po to, żeby zmartwychwstać. Już o zmartwychwstaniu niewiele zdołałem powiedzieć, bo już długo gadałem. Ale to nie kończy się wszystko na krzyżu. Natomiast jeżeli chcemy zmartwychwstać w tym życiu, teraz jeszcze, w różnych etapach, elementach mojego życia, czyli jeżeli chcę żyć pełnią życia, jeżeli chcę żyć życiem Jezusa Chrystusa, nie swoim, no to muszę umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Boga. Więc dobrą nowiną dla mnie, dla nas chrześcijan jest umrzyjmy. Wtedy zmartwychwstaniemy i będziemy żyć życiem Pana Boga, że będziemy żyć życiem Jezusa Chrystusa, a nie swoim. Nie? Znaczy to, co jakoś jest takie może bardziej romantyczne, jako taki obrazek, ale jednocześnie tak naprawdę o to samo chodzi, bo ja tak chcąc, nie chcąc, z przyzwyczajenia nawet mówię takim bardziej teologicznym językiem, prawda? Tak jak czytamy w Biblii. Nie? Natomiast to się dzieje bardzo konkretnie w naszym życiu takim codziennym. Nie? Właśnie w którym chodzi o miłość. Ta dzisiejsza Ewangelia daje nam szansę spotkać miłość właśnie ze śmiercią i ze zmartwychwstaniem. I że to jest jedno i to samo. Że jeżeli o coś chodzi w śmierci i zmartwychwstaniu, to tylko o miłość. Bez miłości cała rozmowa o krzyżu, o śmierci, o zmartwychwstaniu nie ma najmniejszego sensu. A ma sens najgłębszy ze względu na miłość. Nie? I przypominam sobie taką historię, też ją już wiele razy opowiadałem, ale jeszcze przypomnę. Jeden nowicjusz. Miałem dla nowicjuszy takie warsztaty kaznodziejskie. One polegały na tym, że otwierałem Biblię, czytałem tam dwa zdania, czy jedno, dawałem bratu, modliliśmy się Ducha Świętego, nowicjusz wychodził i mówił minutkę, dwie, takie kazanko. Nie? I tak otwieram pieśń nad pieśniami. I tam czytam. Miłość jest jak szeol. I daję chłopcu, on miał, nie wiem, 18 lat. Myślę sobie, co on powie o tym, co on wie o życiu. Nie? Przecież od razu to jest głębia, przyzywa głębię. I ten chłopiec, 18 lat, wychodzi i mówi tak. Jak dziewczyna powie do chłopaka, kocham cię, wtedy jest w Szeolu. Szeol to nie jest piekło, tylko kraina umarłych. Jak chłopiec powie do dziewczyny, kocham cię, to jest w Szeolu, w krainie umarłych. I czeka, co będzie z drugiej strony. Jeżeli z drugiej strony usłyszy, ja też kocham cię, wtedy następuje zmartwychwstanie. I usiadł. Ja szczęki nie mogłem z podłogi zdjąć długo. Skąd on to wie? Jak miłość jest bliska śmierci. Jak śmierć jest bliska miłości. Jak to jest blisko. To jest jedno słowo. To jest jeden oddech. To jest jeden gest, spojrzenie. Że jesteś w krainie śmierci albo jesteś w krainie życia. To się dzieje cały czas. Kiedy Bóg mówi ci, kocham cię, każdy twój wdech i wydech to jest kocham cię Boga. Czyli Jego chcę, żebyś był. chcesz, żebyś wzrastał, chcesz, żebyś kochał, nie? Chcesz, żebyś był taki jak ja, nie? A nie możesz być, jeżeli nie umrzesz dla siebie i nie zmartwychwstaniesz na moje słowo miłości. Więc umierajcie i zmartwychwstawajcie.